Środa, 26 dzień czerwca i nasz pierwszy gość, pan poseł Dominik Tarczyński. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwna.
Teraz i zawsze. Pan poseł jest europosłem, ale też wiceprzewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Radzie Europy. Panie pośle, no wiadomość, która dotarła wczoraj wieczorem późnym do nas, smutna, zaskakująca, nie wiem jak ją nazwać, ale Rosja wraca do zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy po kilkuletniej przerwie. Jak to się stało? Jak do tego doszło?
No, dla mnie to nie było zaskakujące. Nie tylko wraca do Rady Europy, ale też przedstawiła swojego kandydata na wiceszefa, na wiceprzewodniczącego zgromadzenia. Nie jestem zaskoczony, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że Rada Europy do tej pory największą składkę otrzymywała od Turcji, a teraz największym płatnikiem będzie Rosja. Kiedy taka ciekawostka z kulisów funkcjonowania Rady Europy, kiedy parlamentarzyści zasiadają w ławach i używają słuchawek do tłumaczenia, to pierwszym językiem, który jest do wyboru, to do tej pory był język turecki. Nie angielski, tylko i wyłącznie turecki, ponieważ Turcy płacili największą składkę. Teraz największą składkę będą płacić Rosjanie. No więc, jak mówię, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze i wszyscy ci urzędnicy, wszyscy ci, którzy zasiadają na, mówiąc kolokwialnie, stołkach europejskich, bardziej liczą sobie i cenią pieniądze niż bezpieczeństwo Europy. No więc brakowało tych pieniędzy, które Rada Europy potrzebowała dla tych, którzy zasiadają na różnego rodzaju stanowiskach nie z wyboru, ale z powołania. Dlatego też Rosja wraca, będzie płacić składkę. Więc po prostu mówiąc wprost, Rosja kupiła sobie ten udział, kupiła sobie swoje członkostwo w Radzie Europy z powrotem, pomimo tego, co zrobiła na Ukrainie, bo przypomnę tylko, że to zawieszenie Rosji było związane z tym, co działo się na Krymie.
Pytanie też, które pojawia się, bo widzieliśmy wyniki głosowania, oczywiście już nie wspominając o nie wiem, pomyłce, o jakimś błędzie pana Mieszkowskiego, który zagłosował za.
No ale jak to jest, ojcze, że zawsze mylą się ci, którzy później mówią, że to była pomyłka? Jak to jest, że zawsze myli się Platforma, Nowoczesna i to stronnictwo polityczne, a nigdy nie myli się Prawo i Sprawiedliwość, nigdy nie mylą się patrioci, konserwatyści? Jak to jest możliwe? No oczywiście, że za każdym razem, kiedy są bardzo ważne głosowania, oni się mylą. Tak było w przypadku Via Carpatia, tak było w przypadku sankcji dla Polski w Parlamencie Europejskim, tak było teraz w Radzie Europy. No niech nas nie obrażają, niech nie obrażają naszej inteligencji. No zawsze jest tak, że się mylą, a my się nigdy nie mylimy. Jeżeli się mylą, to niech zdadzą mandat i niech nie wykonują pracy, do której się nie nadają.
Może to po prostu chęć zwrócenia na siebie uwagi, żeby jakkolwiek, ale mówili o mnie, bo wydaje się, że no, to nie miało jakiegoś takiego znaczącego wpływu na wynik głosowania, tylko po prostu, żeby no, wspomnieć o tym człowieku.
Ale też pytanie jest, czy on nie miał jakichś zobowiązań, czy ktoś go nie naciskał, czy ktoś nie wpływał na niego, czy on nie chciał się komuś przypodobać. Tutaj pytań jest bardzo dużo, ja w tą pomyłkę nie wierzę. Uważam, że to nie było żadne pomylenie się, tylko działanie celowe, bo tak jak ojciec wspomniał, no będą o nim mówić właśnie w tym kontekście. Komuś to się może podobać, komuś nie, a pytanie, komu się podoba. No pytanie jest bardzo zasadnicze. Kto na tym zarobił politycznie, prawda?
A wracając jeszcze do relacji z Rosją, całej Rady Europy, ale też no, państw, które głosowały tak jak Polska przeciwko ponownemu przyjęciu Rosji do struktur, do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy to są tylko takie kwestie no, honorowe, symboliczne, czy też nasze wyrażenie opinii w ten sposób ma jakieś głębsze znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, czy współpracę naszą ze Stanami Zjednoczonymi na przykład?
To jest bardzo ważne, dlatego że Rada Europy to jest 47 państw. Nie tak jak w Unii Europejskiej 28, ale w Radzie Europy teraz już z Rosją 47 państw. To jest duży wpływ, duże no, echa tego, jak kto głosuje, kto za czym się opowiada. I tutaj bardzo istotnym będzie, w jaki sposób będzie komentowane to na świecie, bo to, no jak mówię, 47 państw to nie jest tylko Unia Europejska. jak będzie komentowane, jak Polska się zachowała i to jedno głosowanie, o którym mówimy, o którym wspominaliśmy, że niby to była pomyłka, mówię tutaj o pośle Mieszkowskim, no na pewno będzie rezonować, będzie komentowane, że ktoś jednak z Polski zagłosował za tym, aby Rosja wróciła. A więc taka pomyłka, która będzie tłumaczona przez 2-3 dni, a później ten temat zniknie przez wiele miesięcy, a nawet lat, będzie podnoszony jako argument, że ktoś z Polski jednak głosował za tym, aby Rosja wróciła. A więc Polska nie do końca jest przeciwko Rosji, jeżeli chodzi o to, co robi na Ukrainie, co robi w Donbasie, co robi generalnie w polityce globalnej. O to chodziło, więc naprawdę nie dajmy się oszukać. Chodziło o narrację, która będzie trwała przez miesiące i to będzie przez Rosję wykorzystywane.
Panie pośle, też z tamtych kierunków napłynęła z kolei dobra informacja, pozytywna, dzięki poprawce, którą wczoraj przyjęto w Radzie Unii Europejskiej. Dzieci odebrane rodzicom z różnych względów, ale odebrane, będą trafiały do rodzin zastępczych, tak zwanych tożsamych kulturowo. Nie będzie takich przypadków, że dziecko odebrane chrześcijanom czy osobom wierzącym będzie przekazywane pod opiekę czy do adopcji do rodziny zastępczej muzułmanom. I to też jest, tak jak mówił minister Michał Wójcik, wielki sukces Polski, bo Polska o to walczyła przez 2 lata.
Bardzo istotne, aby podkreślić, że to nie jest decyzja europejska, tylko decyzja pod wpływem naszej poprawki i ustawy, którą my proponowaliśmy, my jako Polska, jako Ministerstwo Sprawiedliwości. Bardzo istotne jest to, że teraz, jeżeli będzie w ogóle przypadek przekazania dziecka, to Ministerstwo Sprawiedliwości, to Polska będzie dokonywała tych badań i analizy, czy ono może być przekazane. A więc to w naszych kompetencjach będzie, czy dziecko katolickie może trafić do muzułmańskiej rodziny, czy jakiejkolwiek innej. A więc to jest bardzo istotne, to jest ogromny sukces, za którym głosowały inne państwa, które udało nam się przekonać. To też bardzo ważne, aby pokazywać, że Polska nie jest izolowana, że Polska nie jest na marginesie, że Polska może dbać o interesy przyszłych pokoleń, czyli de facto realizujemy to, co obiecaliśmy w kampanii wyborczej. A więc nie jesteśmy słabi, nie jesteśmy ograniczani, tak jak opozycja cały czas mówiła, będziecie na marginesie, będziecie nielubiani, bo jesteście brzydcy z małych miast, ze wsi, niewykształceni itd., itd. No ta narracja pada i to jest ogromny sukces. Oczywiście pomimo tego, że jesteśmy w mniejszości, udaje się po prostu, mówiąc kolokwialnie, wyrwać pewne prawa, które przynależą polskim rodzinom i to jest bardzo, bardzo duży krok.
I też wydaje mi się, panie pośle, też tak sobie obserwując te kwestie, tutaj jest sprawa tożsamości, narodowości, religii i tak dalej. W takim powszechnym parciu na to, żeby była równość i tak dalej, ta decyzja, no też trochę zaskakująca, ale wydaje się być głosem rzeczywiście rozsądku.
Tak, przy czym proszę zauważyć, ojcze, że ta równość, o której słyszymy w strukturach europejskich, wśród urzędników, jest równością, która działa w jedną stronę. To znaczy dzieci katolickie mogłyby być oddawane do rodzin muzułmańskich, ale niech ktokolwiek z muzułmanów zaproponuje, aby muzułmańskie dziecko było przekazane do rodziny katolickiej. No byłaby absolutna wojna, byłby koszmar, jeżeli chodzi o ulicę. Muzułmanie nigdy by sobie na to nie pozwolili, a więc bardzo istotnym jest to, aby podkreślać, że ta równość ma działać w dwie strony. Niestety na tym poziomie europejskim do dzisiaj tak to nie działało. Po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego to wszystko się zmieni. Ja oczekuję na zmianę, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Sam obejmę mandat zaraz po Brexicie, czyli pewnie po 31 października i proszę mi uwierzyć, ani Juncker, ani Timmermans bardzo, bardzo nie czekają tam na mnie, ale doczekają się.
Panie pośle, jeszcze wracając może na nasze podwórko krajowe, oczekuję na podpis prezydenta nowelizacja kodeksu karnego. Tutaj też te kwestie związane z pedofilią zostały uregulowane, a w niedzielę blisko 160 różnych naukowców, prawników i tak dalej napisało do prezydenta Andrzeja Dudy pismo z prośbą z takim alarmem wręcz, że to takie ogromne ryzyko zagrożeń wiążących się z łamaniem nawet konstytucji. Jaki będzie finał? Jakiego finału pan poseł oczekuje tej
kwestii? Ja naprawdę nie jestem zaskoczony. Nie jestem zaskoczony, dlatego że kiedy my proponowaliśmy rejestr pedofilów, aby pokazywać kto, gdzie, jak się nazywa, gdzie pracuje, no bez konkretnych danych, ta opozycja no szalała, nie chcieli się na to zgodzić, więc są hipokrytami, którzy chcą de facto w pewnym sensie pośrednio bronić tych osób. No, ci przestępcy muszą być znani społeczeństwu, muszą być znani nauczycielom, rodzicom, więc ja nie jestem zaskoczony. To jest to samo środowisko, które broni różnego rodzaju przestępstw i przestępców. No, mieliśmy przykład sprzed kilku dni, kiedy to Adam Bodnar bronił człowieka, który przyznał się do zabójstwa 10-latki, do tego, że ją zadźgał, poderżnął gardło i nadal wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość, co nasz rząd realizuje, jest na nie, nawet jeżeli to jest przeciwko logice. No, ta opozycja, którą mamy, nie jest opozycją konstruktywną, jest tylko opozycją anty-PiS. Bez względu na to, czy, jak mówię, to jest zgodne z logiką, czy to jest zgodne z moralnością, z tym wszystkim, co no, całą Polskę oburzyło, no, zabójstwo dziecka, bezwzględny człowiek, który, powtarzam, przyznał się do tego, oczywiście czekamy na proces, ale przyznał się do tego, jest broniony, ponieważ został zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą wyprowadzony w kajdankach. No dochodzimy do szaleństw, o których słyszeliśmy na przykład w Szwecji czy w Norwegii, gdzie więźniowie narzekali na to, że mają zbyt duszne cele, tak jak to było w przypadku jednego z zabójców, mówię tutaj o zabójcy generała Papały, który także dostał 250 tysięcy odszkodowania przyznanego przez sędzie za to, że miał zbyt małą i ciasną celę. No, niestety musimy ten proces reformy sądownictwa przeprowadzić, bo dochodzimy do absurdów.
A zatem oczekujemy na decyzję pana prezydenta, a panu posłowi dziś dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Pan poseł Dominik Tarczyński był naszym gościem.